Część piąta. Tajen. Rozdział 17. Tajen wpatrywał się w ciemność oparty o burtę statku. Ciemne chmury przesłaniały gwiazdy, a światła wybrzeża zniknęły daleko za horyzontem. Poza oświetleniem na statku, przez czerń co jakiś czas przebijała się jedynie piana na grzebieniach fal. Uroczy wieczór na przyjęcie, taki spokojny, powiedział ktoś cichym głosem. Odwrócił się do Sezji i uśmiechnął się, gdy dołączyła do niego przy relingu. To prawda. Oczywiście Veru nie ma dziś urodzin, dodała. Zmarszczył brwi, zaskoczony, że skłamały. Nie patrz tak na mnie, powiedziała, po czym uniosła szklankę do ust i upiła łyk. W jej ciemnych oczach pojawił się figlarny błysk. Urodziny wypadały, kiedy gościłyśmy w Leracji, ale wtedy nie byłyśmy w nastroju do świętowania. Dzięki temu przynajmniej mamy zajęcie na pokładzie, no i znacznie przyjemniej jest spędzać takie dni z przyjaciółmi. Kapitan Taga otworzył butelkę swojego najlepszego wina, przypomniał jej. Wzruszyła ramionami. Nie musiał. Kupiłyśmy wino, gdy wyszłyśmy na brzeg. Poza tym wątpię, czy to jego najlepsze. Tajen odwrócił się i westchnął. Od kilku tygodni nie postawił stopy na stałym lądzie. Gdy statek stał w dokach, kobiety z przyjemnością robiły mu zakupy i wysłały list do jego ojca, a on zazdrościł im wolności. Nie odważył się też wydawać więcej niż było konieczne, mając świadomość, że gdyby to robił, pieniądze szybciej by się mu skończyły. Najwyraźniej domyśliwszy się przyczyn tego braku rozrzutności, Sezji i Veru ciągle dawały mu prezenty. Zarzucił lekturę beletrystyki, gdy dostał się do akademii, miał bowiem wówczas za wiele nauki. Kiedy jednak z nudów sięgnął po kupione przez nie powieści, znalazły jeszcze kilka, które przypadły mu do gustu. Każdą książkę bezlitośnie krytykowały i za każdym razem, gdy statek miał postój, wyszukiwały księgarnię, w której kupowały następne i sprzedawały przeczytane. Taga powiedział, że za kilka dni dopłyniemy do Karmel. Przypomniała mu Sezji. Co wtedy zrobimy? Znajdziemy kolejny statek, czy zatrzymamy się, żeby zbudować aerowóz? Tajen zastanawiał się nad tym niezliczoną ilość razy, od kiedy zaczął się ich rejs. Do budowy aerowozu potrzebowałbym odpowiednich materiałów. Im dalej jesteśmy od miast czy większych miasteczek, tym trudniej będzie je znaleźć. A czego takiego ci potrzeba, czego nie znajdziemy w miasteczku czy wiosce? Śmigieł. Robi się je z drewna, prawda? W małych miastach mieszkają stolarze. Spojrzał na nią i uśmiechnął się, widząc determinację na jej twarzy. Wątpię, czy często mają okazję robić śmigła. Ale możesz im powiedzieć, jak to się robi? Tak, ale nie w tym rzecz. Zacisnęła usta. Martwisz się, że będzie to na tyle niecodzienne wydarzenie, by przyciągnąć uwagę Akademii. Zgadza się. A czy sam, za pomocą magii, potrafiłbyś zrobić śmigła? Może gdybym miał solidne materiały, ale ich kupno także mogłoby zwrócić czyjąś uwagę. A gdyby tak kupić coś wykonanego z odpowiedniego rodzaju drewna i przerobić? Uśmiechnął się, a ona zmrużyła oczy. Już na to wpadłeś, co? Oczywiście. Dziwi mnie, że sama wcześniej o tym nie pomyślałaś. Nieśmiało spojrzała na niego z ukosa. Kto powiedział, że nie? Zaśmiał się. Zauważyłem, że nie masz w zwyczaju gromadzić w głowie pytań bez odpowiedzi. Ależ gromadzę je, spojrzała na niego dumnie. Całkiem dobrze mi to wychodzi, jeśli płyną z tego korzyści. A jakie korzyści widzisz w tej sytuacji? Na lądzie byłbyś jeszcze bardziej rozdrażniony, choć i tak mogłabym spytać. Przez kilka ostatnich tygodni byłeś nieznośnie przeczulony. Zasłoniła oczy, gdy jedna z lamp na statku nagle rozbłysła jaśniejszym światłem. Tajen skrzyżował ramiona. Wcale nie. Tajenie? Przerwała mu zmrużonymi oczami, patrząc na coś za jego plecami. Z opóźnieniem zdał sobie sprawę, że żadna lampa na statku nie mogła świecić tak jasno jak ta, która ich oświetliła. Serce podskoczyło mu w piersi. Odwrócił się i drgnął, widząc blask białego płomienia unoszącego się za burtą. Był tak oślepiający, że Tajen nie widział niczego, co znajdowało się za nią. Niczego, co wznosi się za nią. Poprawił się w myślach, gdy rozległ się potężny głos. Kapitanie Taga, pański pasażer Tajen Ironsmelter jest zbiegiem ściganym przez Akademię. Głos był zniekształcony w sposób sugerujący, że mówca używał megafonu. Proszę natychmiast skierować się do brzegu. Po tych słowach dało się słyszeć furkot śmigieł aerowozu. Odgłos przeszył Tajena, aż żołądek podszedł mu do gardła. Wziął głęboki wdech i nakazał swojemu rozpędzonemu sercu zwolnić. A więc ktoś mnie odnalazł. Jednak jeszcze nie zostałem aresztowany.
Ale skąd on się tu wziął?
Oburzyła się Sezi. Widocznie zatrzymał śmigła od zawietrznej i pozwolił, by wiatr popychał go naprzód. Uwolnił zmysły i od razu wyczuł otaczającą aerowóz sadzę. Za nim nie było żadnej smugi. Pilot nie pobrał także mocy, żeby Tajen tego nie zauważył. Słysząc odgłos zbliżających się kroków, odwrócił się i ujrzał nadchodzącą Veru. Sprytny jest, powiedziała. Tak się podkradł. Tajen pokiwał głową. Sprytny. Jednak gdybym był na jego miejscu, spróbowałbym pozbawić okolice magii, zanim zwróciłbym na siebie uwagę, żeby nikt nie mógł mnie zaatakować. Podejrzewam, że on nie ma dużego zasięgu. Nieznajomy wydał się przez to mniej groźny. Chyba że... Tajen przysłonił oczy i zdołał na chwilę dostrzec aerowóz. Poza tym sądzę, że jest sam. Uśmiechnął się, gdy zdał sobie sprawę, że nie było tak źle, jak mu się z początku zdawało. Sezi przysunęła się trochę bliżej. O czym myślisz? Mógłbym unieruchomić aerowóz. Zmusić go do powrotu na brzeg. Jakiś mężczyzna odchrząknął za ich plecami. Obawiam się, że musimy wykonać jego polecenie. Odwrócili się i stanęli twarzą w twarz z kapitanem Tagą. Ale, zaczęła Sezi, nie chcę żadnych kłopotów z Akademią, rzekł kapitan, patrząc na Tajena. Po chwili ton jego głosu i oblicze złagodniały. Przykro mi, skonfiskowaliby mój statek i zakazali mi handlu w Imperium Lerackim.
Tak po prostu chcesz się poddać? Ty zdradziecki
zaczęła Sezi. Sezi, przerwał jej Tajen i obrzucił ją takim spojrzeniem, że ku jego zaskoczeniu umilkła. Chcesz, żeby stracił możliwość zarabiania na życie? Spojrzała na niego zasępiona. Zamierzasz pozwolić mu popłynąć do brzegu? Tak, skinął głową do kapitana. Proszę płynąć prosto na wybrzeże, a potem polecić załodze, by przetransportowała nas łodzią w miejsce odpowiednie do zejścia na ląd. Kapitan kiwnął głową. Odpowiednie nie znaczy zaludnione. Jakaś osamotniona zatoka będzie w sam raz. W oczach mężczyzny błysnęła iskierka zrozumienia. Tak daleko na południu jest ich mnóstwo, powiedział. Zaczął wykrzykiwać rozkazy do załogi. Tajen zwiesił ramiona i usiadł na pobliskiej beczce. Mogłabyś przynieść moją teczkę? Spytał Sezi. Obawiam się, że gdybym znikł pod pokładem, nasz prześladowca mógłby się zaniepokoić i zrobić coś głupiego. Sezi patrzyła na niego z niedowierzaniem. Veru położyła dłoń na jej ramieniu. On wie, co robi, powiedziała starsza z kobiet. Sezi fuknęła, odwróciła się i przeszła przez pokład. Veru zaś podążyła za nią. Czekając na ich powrót, Tajen obserwował pracę załogi. Aerowóz okrążył statek, a gdy ten zmierzał ku wybrzeżu, leciał za nim w bezpiecznej odległości. Tajen nie zwracał na niego uwagi i nie patrzył w rażące światło, żeby uniknąć oślepienia, gdy znajdzie się na lądzie. Zastanawiał się, kim był pilot. Może tylko mu się zdawało, ale w wykrzyczanych słowach pobrzmiewał jakiś akcent. Może wentlandzki? Czy pilot leciał za nimi przez cały czas, gdy płynęli wzdłuż wybrzeża? Czy to ten sam, który okrążył statek po opuszczeniu Darsz, a potem się wycofał? Sezi i Veru wyłoniły się spod pokładu, niosąc własne torby i jego teczkę. Uśmiechnął się, gdy rzuciły je obok łodzi, którą załoga przygotowywała do zwodowania przy wybrzeżu. Nie zostajecie na pokładzie? Spytał. Nie, odparła Sezi. Płyniemy z tobą.
Wracacie ze mną do akademii? Uniósł brwi. Myślałem, że chcecie się dostać na dalekie południe.
Cóż, nie dostaniemy się tam bez aerowozu, prawda? Dlatego równie dobrze możemy wrócić do domu.
Tajen spojrzał na Veru. Starsza z kobiet uśmiechnęła się lekko i nic nie powiedziała. Wzruszył ramionami, wziął teczkę i zastanowił się, co ma przy sobie. Towarzyszki kupiły mu ubranie, które bardziej nadawało się dla tragarza, a w swoich torbach miały jeszcze jego odzież na zmianę, żeby miał co włożyć na czas prania drugiego zestawu. Nie miał pojęcia, co się stało z ubraniami, które ukradł. Przerzucił pasek teczki przez ramię, a do środka włożył wellę i portfel. Na jego polecenie żuczek usadowił się pomiędzy tymi rzeczami a klapą teczki. W czasie rejsu zmodyfikował go i nauczył pilnowania przedmiotów. Miał przyjmować groźną pozę, głośno bzyczeć i wszystko, co się zbliżyło do strzeżonej rzeczy, szczypać swoimi nowymi kleszczami. Milczeli przez resztę drogi do brzegu, obserwując kapitana, załogę i zbliżające się światła na wybrzeżu, które pojawiły się w zasięgu ich wzroku. Na północy świeciła latarnia morska, przypominając wszystkim, jak niebezpieczne mogło okazać się podpływanie do brzegu nocą. Tajen musiał przyznać, że pilot aerowozu zachował się rozsądnie, gdy postanowił lecieć przed statkiem i oświetlać wodę przed dziobem. Kiedy jednak dostrzegł nachmurzoną minę przysłaniającego oczy kapitana, miał wrażenie, że rażące światło było równie uciążliwe jak pomocne. W końcu Taga rozkazał rzucić kotwicę. Gdy ją opuszczono, odwrócono żagle od wiatru i zwodowano łódź z bezpiecznie przywiązanymi bagażami kobiet. Przez burtę statku, w miejscu, gdzie znajdowała się przerwa w relingu, przerzucono linową drabinkę.
Jeszcze raz przepraszam, powiedział Taga do Tajena. Odwrócił się do Sezi i Veru. Na pewno nie chcecie płynąć dalej z nami, albo przynajmniej dotrzeć do następnego portu, gdzie łatwiej będzie zejść na brzeg.
Na pewno, odparła Sezi, choć w jej głosie dało się słyszeć cień wątpliwości, gdy wyjrzała za reling.
Na pewno, stanowczym tonem powtórzyła Veru. Dziękujemy, kapitanie Taga. Mam nadzieję, że Akademia uwierzy, iż nie miał pan pojęcia, kim naprawdę był Aaron Cobell. Trzej mężczyźni bez wysiłku zeszli po sznurowej drabince. Prawdopodobnie zachęcona ich zwinnością Sezi podeszła do niej z niespodziewaną determinacją. Odwróciła się plecami do morza, złapała za reling i postawiła stopę na pierwszej poprzeczce. Musiała nogą odsunąć spódnicę, w którą zaplątała jej się stopa. Tajen martwił się, że dziewczyna się poślizgnie, mając na sobie tyle ubrań. Zaczerpnął więc odrobinę magii, żeby ją złapać, gdyby spadła. Dotarła jednak bezpiecznie do końca drabinki, a marynarze pomogli jej wejść do rozkołysanej łodzi. Veru uparła się, że będzie następna, najpierw jednak uwiązała spódnicę na wysokości kolan. Tajen nie wiedział, co w takiej sytuacji nakazują zasady dobrego wychowania. Czy mężczyzna powinien zejść po drabince jako pierwszy, czy jako ostatni? Gdy Veru bezpiecznie dotarła na łódź, wydostał się za reling. Ktoś chwycił go za ramię, podniósł więc wzrok i dostrzegł nachmurzonego Tagę.
Życzę ci szczęścia, powiedział kapitan. Skinął głową w kierunku aerowozu. I nie bądź zbyt surowy dla pilota. Sądzi, że postępuje właściwie. Wyznaczono za ciebie pokaźną nagrodę.
Kobiety o tym nie wspomniały. Tajen uśmiechnął się.
Dzięki, że nie postanowił pan zdobyć tej nagrody.
Kapitan puścił go i cofnął się o krok.
Zepsułbym sobie reputację.
Tajen zlokalizował pierwszą poprzeczkę i zaczął schodzić. Nie było tak łatwo, jak mogłoby się wydawać, więc tym bardziej był pełen podziwu dla Sezi i Veru, że zeszły bez narzekania i problemów. Wejście do łodzi było jeszcze większym wyzwaniem. Kołysała się bowiem znacznie mocniej niż to ocenił, patrząc z góry. Stanowczo za wcześnie chwycił wiosło i cały się spocił z nieoczekiwanego wysiłku.
Sezi i Veru złapały się burt i swoich ławeczek, otwierając szeroko oczy, gdy łódka podskoczyła i zanurzyła się głębiej. Od czasu do czasu uderzały w nią fale, obryzgując ich słoną wodą. Zauważył, że bagaże kobiet raczej nie były wodoodporne. Nad nimi mruczał oświetlający drogę aerowóz. Po jeszcze bardziej mokrej i trudnej przeprawie przez fale przybrzeżne dno łodzi zazgrzytało, gdy wpłynęli na twarde podłoże. Tajen popatrzył za siebie. Dotarli na niewielką, kamienistą plażę. Marynarze wyskoczyli z łodzi i wyciągnęli ją z wody najdalej, jak się dało, wśród rozbryzgujących się fal. Gdy łódka się zatrzymała, Tajen wstał, żeby pomóc Sezi wysiąść i utrzymać równowagę na śliskich, gładkich kamieniach. Pisnęła, gdy nadpływająca fala zmoczyła ich po kolana. Woda była orzeźwiająco zimna. Veru nie opuściła jeszcze swojej spódnicy. Gdy Tajen jej pomagał, załoga wydobyła bagaże i zaniosła je poza zasięg wody. Kobieta szybko przeszła po śliskich kamieniach, wygrywając wyścig z nadciągającą falą. Żeglarze zaczęli spychać łódź z powrotem do wody. Tajen pomógł im ją przesunąć, zaczerpnąwszy odrobinę magii. Pobiegli za nią i dali susa do środka, a potem rozpoczęli walkę z nadpływającymi falami. Tajen pobrał więcej mocy i popchnął ją jeszcze dalej. Chciał, żeby załoga była daleko, gdy aerowóz wyląduje i będzie musiał stawić czoła pilotowi. Aerowóz został jednak w powietrzu. Gdy żeglarze minęli falę przyboju, Tajen osłonił oczy przed światłem, starając się dostrzec pilota. Odgłos śmigieł zmienił się, a promień światła zaczął się wznosić. Albo się rozmyślił, albo zostawia nas dla kogoś innego, pomyślał Tajen. W każdym razie powinien był odlecieć wcześniej. Idźcie, zwrócił się do Sezi i Veru. Postawcie magiczną osłonę, albo schowajcie się za skały. Co? Zaczęła Sezi. Veru jednak mruknęła coś pod nosem i odciągnęła ją. Tajen otworzył umysł i pozbawił magii powietrze wokół aerowozu. Część zużył na stworzenie osłony dla siebie, część zaś na uchwycenie pokładu, by ściągnąć go w dół. Światło zamrugało. Tajen przygotował się na atak, zamiast tego jednak wyczuł, że aerowóz stawia większy opór. Pilot za pomocą magii próbował go podnieść. Głupiec, pomyślał Tajen. Jeśli zaczniemy się siłować, rozerwiemy aerowóz. Statek powietrzny był na tyle blisko ziemi, że pilot mógłby przeżyć upadek, pod warunkiem jednak, że aerowóz by go nie przygniótł. W takim razie lepiej, żeby pilot spadł pierwszy, zdecydował Tajen. Wysłał w jego stronę kulę nieruchomego powietrza i z zaskoczeniem patrzył, jak mężczyzna spada z pokładu i ląduje na plaży. Pilot nawet się nie osłaniał. Śmigła przestały wirować, a w ciszy, która potem zapadła, dało się słyszeć przekleństwa mężczyzny. Z ciemności wyłoniły się dwie postacie, które pośpiesznie do niego podeszły. Tajen otworzył usta, żeby je ostrzec, ale się nie odezwał. Veru prawdopodobnie nadal utrzymywała osłonę. Czuł, że aerowóz wznosi się z coraz mniejszą prędkością, w miarę jak powietrze w kapsule się ochładzało. Skupił się na nim i pokierował w dół, aż w końcu aerowóz zawisł kilka łokci nad pilotem, tuż obok bagaży. Sezi pośpiesznie podeszła do toreb, zostawiając Veru u boku mężczyzny. Żyje, powiedziała. Veru stwierdziła, że złamał rękę i będzie miał wielkie siniaki. Na wzniesieniu za nami poruszają się jakieś światła, więc ktokolwiek tam jest, wkrótce go znajdzie. No dobrze, wsiadamy? Roześmiał się, widząc tę gorliwość. Fala ulgi przepędziła obawę, że pilot został poważnie ranny. Choć Tajen nie potrafił pozbyć się poczucia winy z powodu tego, co zrobił i co jeszcze zamierzał zrobić. Tak, i to szybko. Sezi pomogła mu włożyć bagaże na pokład i przywiązać je. W pobliżu dzioba przytroczona była pojedyncza torba. Tajen odwiązał ją i sprawdził zawartość. Kilka niewielkich paczek z jedzeniem, dokumenty i ubrania pilota. Zabrał jedzenie i położył torbę na ziemi. Veru? Krzyknęła Sezi.
Chodź już.
Odwrócił się i zobaczył, jak Veru odprowadza pilota dalej od wody. Mężczyzna odrobinę utykał. Był kilka lat starszy od Tajena i zdecydowanie wyglądał na Wendlandczyka. Veru dotarła do skały i pomogła mu usiąść. Odsunęła się i pośpiesznie ruszyła ku aerowozowi. Nie sądzę, żeby miał sprawiać nam kłopoty.
Przeraziłeś go.
Wyglądała na rozbawioną.
Wszystko gotowe?
Tajen kiwnął głową.
Wszyscy na pokład.
Schylili się i przeszli pod relingiem. Tajen pozwolił, by aerowóz uniósł się w powietrze. Kobiety chwyciły się niepewnie wsporników kapsuły, gdy zaczął się wznosić.
Usiądźcie,
poradził im, przechodząc na dziób. Zajął miejsce pilota, a potem rzucił okiem za siebie, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Siedziały po obu stronach przedniej podpory kapsuły z szeroko rozłożonymi nogami.
I trzymajcie się,
wysłał stróżkę magii do kapsuły, podgrzał powietrze i błyskawicznie posłał aerowóz w górę. Z ziemi przyglądał im się pobladły pilot. Tajena ukuła odrobina współczucia. Utrata aerowozu była dostatecznie bolesna, ale świadomość, że doszło do tego z powodu złej oceny sytuacji, musiała mu dopiec. Pilot powinien był zażądać, żeby statek odtransportował ich do najbliższego portu. Albo przynajmniej zabrać ze sobą drugiego maga. Prawdopodobnie działał na własną rękę, licząc na nagrodę i nie zastanawiał się, co zrobi, gdy Tajen okaże się silniejszym magiem. Co bym zrobił, gdyby nie był taki nierozsądny i słaby? Czy postanowiłbym go zabić? Nie był tego pewien. O ile się nie mylił, Akademia wyznaczyła nagrodę za jego schwytanie, nie za zabicie. Gdyby czekało go spędzenie reszty swoich dni w więzieniu, to czy odebranie komuś życia, by tego uniknąć, byłoby usprawiedliwione? Życie w niewoli było życiem zmarnowanym, ale to przecież nie śmierć. Westchnął. Tym razem mu się poszczęściło. Kiedy ostatnio trafił mu się łód szczęścia, później spotkały go same problemy. Jeszcze nie jestem bezpieczny, upomniał sam siebie. Rozpędził śmigła, które zaczęły furkotać, i skierował aerowóz ku morzu. Tajenie? Veru, szurając nogami po pokładzie, zbliżyła się do niego, żeby było ją lepiej słychać w hałasie śmigieł. Tak? Chyba nie zamierzasz teraz przelecieć przez morze. Nie, chcę tylko oddalić się od pilota. Musimy kierować się dalej na południe. Tam odległość między zachodnim a wschodnim kontynentem jest najmniejsza. Kiedy tam dotrzemy?
Za kilka dni.
A ile potrwa przeprawa przez morze?
3 dni przy dobrej pogodzie i sprzyjających wiatrach.
Veru zmarszczyła brwi. W takim razie będziemy musieli się zatrzymać, żeby zdobyć jedzenie i cieplejsze ubranie dla ciebie.
Tajen zmartwił się.
Tak, i zachować ostrożność. Lądować nocą, żeby się przespać i kupować jedzenie w małych wioskach. A ty będziesz musiał nauczyć mnie tym sterować, żebyśmy mogli się zmieniać. Pokręcił głową. Kobiety nie latają.
Magi też się nie uczą.
Odgryzła się. Uważasz, że jestem na to za słaba i zbyt emocjonalna?
Roześmiał się.
Bynajmniej. Ale o kobiecie kierującej aerowozem rozprawiano by stąd do Belton. Mógłbyś w takim razie mnie szkolić podczas przeprawy przez morze. Nie dasz rady lecieć 3 dni bez przerwy.
Miała rację.
Mógł nie spać przez 3 dni, ale byłby wyczerpany, gdy dotrą na ląd. Taki stan nie byłby zbyt korzystny, gdyby lądowanie okazało się utrudnione. A jednak nauka sterowania aerowozem z dala od brzegu także nie była bezpieczna. Jeden poważniejszy błąd i musieliby lądować na wodzie, gdzie nikt nie mógłby im pomóc. Było to jednak drobne niebezpieczeństwo w porównaniu z tym, co czekałoby ich, gdyby trafili na złą pogodę. Wystarczyło, żeby nauczył ją lecieć prosto. Start, lądowanie i manewrowanie były bardziej skomplikowane, wymagały bowiem odpowiedniego wyczucia chwili i omijania przeszkód. Nie były to jednak umiejętności niezbędne w czasie przeprawy przez morze.
Lepiej usiądźcie wygodnie. Byle nie za wygodnie, żebyście się nie zsunęły, gdy zaśniecie. Odwrócił się ku nim i dostrzegł, że patrzą na niego z obawą w oczach. Będę trzymał się nisko, żeby uniknąć zbyt dużego chłodu. W przeciwnym razie obawiam się, że to będzie długa noc.